Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Tak jak co tydzień, wieczorem, w środę, łączymy się z darem młodzieży. Teraz żaglowiec jest już 2000 mil morskich od wysp Bahama i od portu w Nassau. Coraz bliżej do USA na uroczystą paradę 4 lipca. Przygotowanie statku do wizyty w Stanach Zjednoczonych na tak ważne wydarzenie jak 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości wymaga wielkiego zaangażowania w prace konserwacyjne, mówi komendant daru Michał Sadowski. Szlifujemy relingi, malujemy pokładówki, odświeżamy łodzie wiosłowo-żaglowe. Komendant zaznaczył, że wszystkie prace konserwacyjne są również elementem szkolenia przyszłych oficerów, którzy w przyszłości również będą nadzorować pracę podległych im bosmanów i marynarzy. Na pokładzie jest 114 praktykantów, studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podzielonych na 3 wachty, mówi kapitan.
Przede wszystkim to jest praktyka marynarska, także praktykanci uczą się podstawowych czynności jak sterowanie, czyli w tej chwili właściwie używamy steru zewnętrznego, czyli dwóch praktykantów jest cały czas na sterze, bo jednak ster zewnętrzny, ten duże koło sterowe wymaga troszeczkę więcej energii i więcej pracy do utrzymania kursu. Mają wachtę na mostku, uczą się podstaw tej nawigacji, praktykują to, czego się nauczyli w szkole, a ponadto konserwacja. Praktyka marynarska jest skupiona na tych pracach typowo marynarskich, czyli uczą się pracy z linami. Jeszcze przyszywamy żagle, które nie były przyszyte do tej pory, czyli latacza, wyższe sztaksle, czyli bramsztaksle i bombramsztaksle na grocie i krojcu. Po sezonie żagle są ściągane pod pokład, magazynowane, żeby nie były narażone na warunki atmosferyczne, a w sezonie, kiedy już statek pływa, to te żagle trzeba na powrót wciągnąć na pozycję, czyli wyjąć z magazynu, który jest na samym dole statku i dosłownie przyszyć je do rak, przy pomocy rak między innymi, do sztagów, na których one będą wstawiane. To nie były żagle niezbędne do pływania. Nam w tej chwili też za bardzo przy tych kursach one nie są jeszcze potrzebne. Będą potrzebne w dalszej części sezonu nawigacyjnego, jak będziemy pływali bardziej ostrymi kursami. I poza tym też to jest dodatkowa szkoła, bo trzeba wejść do góry na te maszty i fizycznie te żagle tam przyszyć. To jest ciekawe doświadczenie dla tych naszych praktykantów. A ponadto, jak wspominałem, mają też takie prace typowo marynarskie, konserwacja, malowanie, usuwanie rdzy, szykowanie statku na port, żeby lśnił, podmalowywanie jeszcze gdzieniegdzie, gdzie trzeba, szlifowanie, lakierowanie relingów. To jest wszystko prace, to są prace, które wykonują nasi praktykanci zawsze, praktycznie w roku, trzeba to co roku powtórzyć, bo to są elementy wrażliwe na warunki atmosferyczne i wymagają takiej stałej konserwacji. Więc jak 1/3 drogi mamy już za sobą, zostało nam jeszcze mniej więcej do celu 2870 mil morskich. Płyniemy dosłownie po naszej trasie, którą sobie wyrysowaliśmy pierwotnie. Także nie buja, dobra prędkość, żagle są ustawione na trawers w tej chwili, czyli reje są prostopadle.
Przepływając koło Teneryfy, studenci mieli możliwość skorzystania z zasięgu telefonicznego, ale generalnie bardzo dobrze znoszą brak dostępu do sieci, opowiada komendant Michał Sadowski. Wielu z nich wręcz docenia ten stan bycia offline. Teraz są już daleko poza zasięgiem, ale statek, jak wiadomo, nie może być zupełnie bez łączności. Komendant wczoraj, 26 maja, przesłał nam życzenia od swoich studentów dla wszystkich mam i krótki filmik, który obejrzeć możecie już na stronie Radia Gdańsk.
Nasze kochane mamy.
Dziś w kalendarzu dzień inny niż wszystkich.
Dzień, w którym nasze myśli skierowane są szczególnie w waszą stronę.
Nie myślcie, że mimo dzielący nas kilku tysięcy mil morskich
i natłoku prac na pokładzie zapomnieliśmy o waszym święcie.
Myślimy o was przez cały czas.
Podczas wchodzenia na reje.
Podczas malowania bokspytu.
Nauki na mostku.
I podczas wielu innych pokładowych atrakcji.
Pragniemy przypomnieć wam, że pomimo braku was na pokładzie
jesteście niezastąpioną częścią naszej załogi.
Drogie mamy. Z okazji Dnia Matki chcemy życzyć wam wszystkiego, co najlepsze.
W szczególności, aby uśmiech nigdy nie schodził wam z twarzy.
Dużo czasu dla siebie, o którym na lądzie łatwo zapomnieć.
I obecności życiowego wiatru w żagle.
Wiemy, że tęsknicie i martwicie się o nas.
Lecz zapewniamy, jesteśmy w dobrych rękach.
I obiecujemy, że szybko do was wrócimy.
Podróż do Stanów Zjednoczonych podzielona jest na 3 etapy. Podczas każdego etapu płynie lekarz. Studentami i załogą opiekuje się w tym i następnym etapie pani dr Natalia Kisiel.
Jestem już tutaj 3 raz. Obecnie i studenci, i załoga są pod stałą opieką medyczną. Wszyscy czują się dobrze. Na początku mieliśmy 15 przypadków choroby morskiej, ale studenci szybko zaadaptowali się do życia na morzu i w zasadzie na ten moment problem już nikogo nie dotyczy. W związku z tym, że mamy tutaj ograniczony dostęp do internetu, sprzyja to również integracji i odpoczynkowi od takiego codziennego, szybkiego tempa. Studenci sobie bardzo również to chwalą i nawet nie tęsknią ani za internetem, ani za telefonami. Jest to dla nich pewien rodzaj odpoczynku. Płyniemy dalej. Rodzice mogą być spokojni, bo wszyscy czują się dobrze i są zadowoleni.
Ta choroba morska, która jest tak naprawdę zaburzeniem błędnika, prawda? My przecież mamy też tego typu schorzenia. To się nazywa tutaj na przykład choroba lokomocyjna. To jest ten sam sposób jakby przeczekiwania lub leczenia. To się leczy, czy to po prostu trzeba dać czas tej chorobie morskiej?
Zależy od objawów, ponieważ choroba morska może dawać różne niespecyficzne objawy. Niekoniecznie są to tylko takie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ale też to jest nadmierna senność, rozdrażnienie, bóle głowy, jakieś takie zaburzenia koordynacji, brak apetytu. Są to warunki ciężkie z tego względu, że czasem nie da się odpowiednio odpocząć i być gotowym na nowe obowiązki, dlatego jest to takie uciążliwe. Ale u nas najlepiej działa wyjście na pokład, wzięcie świeżego oddechu, świeżego powietrza. Jak to mówimy tutaj też, najlepsza na chorobę morską jest praca, obowiązki. I tak naprawdę czasami owszem, konieczne jest użycie jakiejś tam farmakologii czy leków. Jednak po paru dniach już na tyle się wszyscy dostosowali, że w zasadzie nie wymagają jakichś większych interwencji.
To jest chyba najczęstsza dolegliwość, z którą mierzą się studenci, załogi wypływające na przykład na Ocean Atlantycki, prawda? Czy pani już kiedyś płynęła przez Atlantyk?
Tak, dokładnie, ja również płynęłam. No zwłaszcza jeśli dla kogoś jest to pierwszy raz taka sytuacja, to może tak się zdarzyć. Ja również, kiedy pierwszy raz tutaj na statek weszłam, przez pierwsze 2 dni odczuwałam, a na ten moment już mnie to nie dotyka, więc tak samo pocieszałam studentów, że przechodziłam to, co oni, wiem, co czują, ale że to minie, że trzeba po prostu stawić czoło temu wyzwaniu, powiedzieć do Posejdona, że nie poddają się, że są ponad to. Takie jakieś sposoby też podsuwałam im. Mamy takie żelki imbirowe, to też bardzo pomaga i różne tutaj stosowaliśmy też inne metody, żeby jakoś tutaj łatwiej nam to przejść.
To jednak jest odpowiedzialność pani doktor. 120 studentów plus załoga na pokładzie i pani jako lekarz. Na razie wszystko w porządku, trzymamy kciuki, żeby tak było. A na przykład, jeśli pojawiłby się ból zęba gdzieś na środku Atlantyku, to co wtedy? Jakiś taki świdrujący, wszyscy wiemy, o co chodzi.
Oj, właśnie się uśmiechnęłam, bo 2 dni temu miałam takiego tutaj chłopaka z problemem z zębem i się śmiałam, że cóż, też trzeba coś poradzić na to, niestety. Trzeba mieć każdą specjalizację, tak naprawdę na morzu trzeba mieć każdą specjalizację i ortopedyczną, i trzeba być stomatologiem, i czasem trzeba być troszkę psychologiem, więc narzędzia mam. Zapraszam każdego, kto ma problem. Poradzimy sobie też nawet z bolącym zębem.
Żaglowiec wraz z 33-osobową załogą i studentami wpłynie do portów amerykańskich w drugiej połowie czerwca, odwiedzając m.in. Norfolk, Nowy Jork i Boston. I zmieniamy temat. Konwencja kobiet branży morskiej bezpiecznie w żegludze, organizowana w ramach obchodów Dnia Kobiet Branży Morskiej ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Morską IMO, przypada corocznie 18 maja. Przed tygodniem w auli Tadeusza Meissnera na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w branży morskiej w wymiarze operacyjnym, technologicznym, prawnym, finansowym i ludzkim. Chcieliśmy, by w programie znalazły się prelekcje eksperckie, panel dyskusyjny, warsztat oraz networking. Nasze tematy to m.in. shipping w turbulentnych czasach czy portfel w czasach sztormu, czyli jak dbać o bezpieczeństwo finansowe w niespokojnych czasach, mówi prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej Inspira.
Izabela Klonowska, chińska Stowarzyszenie Kobiet Branży Morskiej Inspira.
Cieszy bardzo fakt, panie redaktor, że w tej chwili branża morska zaczyna być bardzo znaczącą branżą w Trójmieście i w Polsce, jak i w Europie. Kiedyś tego nie było, tak? Kiedyś myśmy byli traktowani, powiedzmy, taką dziś tam, powiedzmy, branża daleko, a reszta świata to tylko przemysł, tak? W tej chwili jest wręcz odwrotnie, tak? W momencie, z uwagi na fakt, że właśnie te turbulentne czasy nastały, to co przewozimy z punktu A do punktu B, czyli ten shipping jest bardzo, bardzo ważny i kluczowy, dlatego że bez tego transportu morskiego nie będzie gospodarki, tak? Tym bardziej, że zostały zachwiane, powiedzmy, kanały dystrybucji inne. Stąd po prostu widzimy w tej chwili, że branża morska nabiera ogromnego znaczenia, tym bardziej, że Unia Europejska bardzo zwraca uwagę w tej chwili na branżę morską szczególne znaczenie. Daje też rangę i wzrasta ranga branży morskiej. Tematy związane z tematami prawnymi, tak, czyli w tej chwili spojrzenie na branżę morską strony prawnej, tak, czyli nowe regulacje prawne, tak, nowe strategie dla branży, to jest to, gdzie będzie, powiedzmy, w którym kierunku idzie branża morska i jak ona będzie w tym momencie bezpieczna, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby stworzyć bezpieczeństwo dla branży morskiej, dla ludzi pracujących dla branży morskiej i dla tego całego otoczenia branżowego.
Małgorzata Buszyńska, tak, biorę udział w panelu, jednym z paneli, jako były stały przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej, której siedziba jest w Londynie.
To organizacja, która ma łączyć.
Tak, to jest organizacja, można powiedzieć, która tworzy globalne standardy dla sektora morskiego. Kiedyś ona miała charakter bardziej takiej stricte organizacji technicznej, ale w związku z tym, że mamy ogromne przeobrażenia geopolityczne, ta organizacja też dostosowuje się do realiów. Ale na pewno ważnym elementem, co jest tutaj tematem dzisiejszej konferencji, jest to, że ta organizacja promuje i dba o to, aby prawa kobiet też w międzynarodowym sektorze morskim nie tylko były respektowane i nabierały takiej po prostu jakiegoś balansu w stosunku do drugiej płci, która też funkcjonuje w tym sektorze, ale też dbają o to, żeby sektor morski i zawody morskie były promowane.
Sławek Woźniak, kapitan statków offshore'owych. Kobiety mają tak samo kompetencje i mają fajną wiedzę, ale to tak jak wszędzie. Są osoby pozytywne i negatywne. Tak samo to się zdarza w męskim świecie, jak i w kobiecym. Czyli tu nie można niczego
generalizować
i podchodzić do tematu, że kobiety są niewskazane na morzu.
Komandor porucznik Małgorzata Frygier-Łukanowska, naczelnik Wydziału Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej. Biorę udział w panelu dotyczącym bezpieczeństwa i jego takiego holistycznego i podejścia holistycznego do kwestii bezpieczeństwa, a więc zarówno tego, jak czuć się bezpiecznym, jak i zapewnić to bezpieczeństwo. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Straży Granicznej, ale generalnie służb, kluczowe i najistotniejsze jest właśnie takie szerokie podejście do bezpieczeństwa. Coraz mniej chyba już wszyscy się nastawiają na walkę czy wojnę kinetyczną. Mamy teraz do czynienia z różnymi innymi formami wojny hybrydowej, wojny informacyjnej, więc na to wszystko musimy być przygotowani. Kluczem do tego jest oczywiście współpraca, odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, między służbami, między instytucjami. Kluczem jest też świadomość zagrożeń, ale też świadomość tego, jak się ich ustrzec. Dobrze wypracowane, przygotowane procedury i przede wszystkim wymiana informacji. Informacja jest teraz kluczem tak naprawdę do tego, aby móc przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom. Jakby w odpowiedzi na to wszystko jest koncepcja utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Morskiego. Ramy prawne dla tej inicjatywy to zmiana do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która w trybie niemal błyskawicznym przeszła przez Sejm, czeka tylko na podpis pana prezydenta i zgodnie z zapisami tej ustawy w ciągu pół roku ma to Centrum Bezpieczeństwa powstać. Jest to inicjatywa bardzo szeroka, zrzeszająca wszystkie służby, instytucje, operatorów infrastruktury krytycznej, administrację morską, wojsko, służby, Straż Graniczną, po to, aby było w Polsce jedno miejsce, gdzie trafiają wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje na Bałtyku. I tam one są analizowane, wypracowana jest aktualna sytuacja na Bałtyku, a także produkty analityczne służące na przyszłość wypracowywaniu odpowiednich procedur.
Dariusz Zielonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Chciał przede wszystkim powiedzieć o bezpieczeństwie pracy na statku, czyli mówimy o marynarzach w dużej grupie, która jakby pracuje na statkach, więc te zagrożenia, które jakby mają w tej chwili, tak? Geopolityka jest taka, że mamy kilka wojen praktycznie toczących się na świecie. O tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, o zamkniętej cieśninie Ormus, to już też słyszeliśmy, ale nie do końca sobie zdajemy sprawę, co to oznacza dla marynarza i dla statku. Wiele statków zostało jakby zamkniętych na Zatoce Perskiej i w początkowym okresie wojny, kiedy przestały latać samoloty, to się szacujemy, że było około 20 tysięcy marynarzy, którzy nie mogli do domu wrócić, tak? I oni musieli być na statku. Sytuacja bardzo niepewna, zagrożenie też życia, no bo te drony, rakiety latają nad głowami i można przez przypadek jakby dostać. Zresztą kilka statków zostało zaatakowanych, więc tu takie zagrożenie po prostu życia. Kolejnym takim też z kolei z innej strony przykładem, wydawało nam się, że COVID się już jakby skończył, a tu nagle na jednym ze statków wybucha hantawirus, tak? I znowu mamy zagrożenie życia, też załogi, tak? Bo ta załoga tymi pasażerami się jakby zajmuje. Ten wirus może się rozprzestrzeniać, także widzimy, że też te ryzyka zdrowotne ciągle, że tak powiem, są i są ciągle duże jakby, tak? A na statku, tak powiem, no mamy ten problem, to jest jednak zawsze mała powierzchnia, mała przestrzeń, a wiele osób, tak? I pewnych rzeczy jest bardzo ciężko się uchronić, więc to są takie, powiedzmy, dwa punkty najważniejsze, jeśli chodzi o człowieka. No ale też mówimy cały czas o zielonej energii, o dekarbonizacji, więc tutaj mamy kolejne jakby też zagrożenia. Czy świat rzeczywiście jest gotowy na te ambitne cele, które sobie postawił? Armatorzy się z tym bardzo borykają. Niedawno byłem na Kongresie Morskim i był tam przewodniczący EXA, czyli Związków Armatorów z Unii Europejskiej. Musimy sobie zdać sprawę, że 90% armatorów to są armatorzy mali. To są armatorzy mający od 1 do 10 statków. I dla nich to jest jakby podwójne wyzwanie, tak? No bo oni nie mają, że tak powiem, takich, że tak powiem, finansów, takich pieniążków, żeby bardzo łatwo przejść na te nowe paliwa, a nie jest łatwo, tak? Państwa też nie są jeszcze gotowe do tego, żeby te paliwa dostarczać. Statki się muszą gdzieś bunkrować. Musimy też mieć świadomość, że wszystkie te alternatywne paliwa zajmują dużo więcej miejsca. Praktycznie można powiedzieć 2-3 razy więcej, czyli mówimy, a statki się jakby nie poszerzą nam nagle, czyli te tankowania będą musiały być zapewnione dużo częściej. No i pytanie jest takie, czy świat rzeczywiście jest na to gotowy, czy Europa jest gotowa.
W audycji to już wszystko. Pozdrawiamy Dar Młodzieży, który teraz na Oceanie Atlantyckim zmierza w kierunku wyspy Bahama. Do usłyszenia mówi Anna Rembas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.